Witam Państwa, kłania się Wysław Pinch, proszę Państwa. No już dawno nie miałem okazji relacjonowania Państwu niczego z obszaru wspólnych interesów, bardzo szeroko rozumianych, chińsko-rosyjskich. No i teraz nadrabiam w pewnym sensie zaległości. Strategiczny obszar wojskowy. Nie lubię tego, ale zdecydowanie lepiej się czuję w obszarze gospodarczym niż wojskowym. No ale cóż, nic na to nie poradzę. Ale tak to już jest. I tym dodatku tutaj dla Global Timesa napisał Oleg Iwanow. Chińskie na imię i nazwisko, prawda? Tak. Czyli Rosjanin napisał ten artykuł. I tytuł artykułu z 30. Wspólny patron samolotów wojskowych wzmacnia strategiczną współpracę między Rosją i Chinami. I teraz cytuję. Pierwszy wspólny rosyjsko-chiński patrol powietrzny, dwóch bombowców rosyjskich Tu-95MS i dwóch strategicznych bombowców H-6K w rejonie Azji i Pacyfiku 23 lipca oraz rzekome naruszenie przestrzeni powietrznej Korei Południowej i Japonii według władz tych krajów. Ten fakt pojawi się na nagłówkach wszystkich gazet, stał się swego rodzaju sensacją w mediach na całym świecie. No może na całym świecie tak, ale w Polsce nie. Jakie jest znaczenie strategiczne tego patrolu? Dlaczego spowodowało to tak silną reakcję ze strony takich krajów jak Japonia, Korea Południowa, a także USA? Wspólny patrol lotniczy należy rozpatrywać w kontekście wzmocnionego partnerstwa strategicznego między Rosją a Chinami z ostatnich dziesięcioleci z jednej strony, a z drugiej strony stale rosnącej presji gospodarczej USA i odstraszania wobec obydwu krajów. Polityka powstrzymywania USA w stosunku do Rosji i Chin. To wytłumaczyłem to. Cytuję dalej. Zarówno Rosja, jak i Chiny są uważane za zagrożenie dla dominacji USA na świecie. To jest oczywiste. To jest amerykańska teza. Rosjanin tylko jakby powiela. A w szczególności na Pacyfiku. Takie postrzeganie rosyjsko-chińskiej współpracy w jakiejkolwiek dziedzinie uważa jest za wrogie w stosunku do USA i ich sojuszników. Prowadzi to do pewnych nieprzyjaznych działań w stosunku do obu krajów, które te działania podważają stabilność w regionie. Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, wspólny patrol został przeprowadzony w celu pogłębienia stosunków rosyjsko-chińskich w ramach naszego wszechstronnego partnerstwa, dalszego pogłębiania współpracy między naszymi siłami zbrojnymi i doskonalenia ich zdolności do realizacji wspólnych zadań i umacniania globalnego bezpieczeństwa strategicznego. Pomimo twierdzenia Korei Południowej, że rosyjskie samoloty weszły w jej przestrzeń powietrzną, strona rosyjska odpowiedziała, że dwa jej bombowce Tu-95MS odbyły rutynowy lot nad wodami neutralnymi i nie weszły na terytorium Korei Południowej, poinformował The Guardian. Korea Południowa jednostronnie utworzyła niejasny obszar identyfikacji powietrznej. To jest tutaj właśnie się do tego dochodzimy. Skąd się wzięła ta historia? Niejasny obszar identyfikacji powietrznej. Ten ruch został już wcześniej zakwestionowany przez Rosję. Agencja TASS podała za Ministerstwem Obrony, że loty nie będą skierowane do krajów trzecich, przeciwko krajom trzecim i będą prowadzone w ramach programu współpracy wojskowej na 19 rok. Jednak ta deklaracja nie ochłodziła emocji w niektórych krajach. Stany Zjednoczone uznały to za wyzwanie, ponieważ po zimnej wojnie żaden kraj poza USA i jej sojusznikami nie przeprowadził takich misji wojskowych. Nieoczekiwanie okazało się, że Rosja i Chiny mogą osiągnąć ten poziom spójności wojskowej, zwłaszcza na poziomie strategicznych sił powietrznych. Było jasne, że Rosja i Chiny chcą również być uczestnikami zapewnienia bezpieczeństwa regionalnego. Wskazane jest również podkreślenie dwóch punktów przedstawionych przez niektórych ekspertów. Po pierwsze, niektórzy twierdzą, że lot odbył się nad Dokdo, wysepkami, które mają nieuregulowany status między Koreą Południową a Japonią, aby wbić klin między Seul i Tokio. Moim zdaniem ta ocena nie jest fałszywa, ponieważ loty odbywały się w międzynarodowej przestrzeni powietrznej i nie mogą powodować problemów między Koreą Południową a Japonią. Rosja nie jest stroną zaangażowaną w ten spór. Po drugie, niektórzy twierdzą, że Chiny i Rosja próbują stworzyć przeciwwagę dla USA w odniesieniu do kwestii jądrowej w Korei Północnej. Uważam, że argument ten nie jest poważny, ponieważ kwestię nuklearną Korei Północnej można rozwiązać w wyniku wspólnych wysiłków wszystkich zainteresowanych i zaangażowanych stron. Korei Północnej i Południowej, Rosji, Chin, USA i Japonii. Zarówno Rosja, jak i Chiny szukają wspólnego rozwiązania tego problemu. W napiętym i złożonym regionie Azji i Pacyfiku wszystkie narody muszą być ostrożne i wykonywać zrównoważone i racjonalne ruchy. Nie należy szukać wojskowego rozwiązywania sporów terytorialnych. Kto to mówi? Jednocześnie kraje spoza Unii Europejskiej powinny unikać sporów o własne interesy. Stosunki rosyjsko-chińskie osiągnęły bezprecedensowo wysoki poziom. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, można je określić jako partnerstwo strategiczne, ale bez podobnego zobowiązania do artykułu 5 NATO. Artykuł 5 NATO mówi o tym, że NATO wypowiada wojnę wtedy, gdy jeden z uczestników jest zaatakowany. A więc w przypadku Chin i Rosji tego nie ma. Który stwierdza, że atak na jednego członka właśnie NATO jest atakiem na wszystkich. Oba kraje chcą zachować wolną rękę, czyli Rosja i Chiny, w podejmowaniu decyzji dotyczących bezpieczeństwa. Ogólnie rzecz biorąc, Rosja i Chiny dążą do odgrywania roli stabilizującej w regionie. A autor jest prorektorem Moskiewskiej Akademii Dyplomatycznej. Proszę Państwa, i to wszystko. No więc ja bym troszeczkę więcej oczekiwał od prorektora Akademii Dyplomatycznej, bo on w dwóch miejscach mówi o tym, że bombowce nie rosyjskie i chińskie nie naruszy, czy też tylko rosyjskie, już w końcu nie wiem. A nie. Tak. Wygląda na to, że jest oskarżenie, iż cały ten przelot bombowców był naruszeniem integralności terytorialnej, naruszeniem, tak no właśnie, przestrzeni powietrznej, nie integralności, przestrzeni powietrznej Korei i Japonii Południowej. Z jednej strony, a z drugiej strony autor twierdzi, że te bombowce poruszały się nad wodami międzynarodowymi, a trzeci punkt z kolei, żeby było już zupełnie jasne, o co chodzi, znaczy zupełnie niejasne, to on mówi o nieostrej strefie identyfikacji powietrznej Korei Południowej. A więc można założyć, że to było w ten sposób, iż bombowce chińskie i rosyjskie poruszały się po wodach terytorialnych, wleciały w strefę identyfikacji powietrznej Korei Południowej i Japonii, bo leciały w pobliżu spornych wysp. No i to spowodowało, że zarówno Korea Południowa, jak i Japonia się zdenerwowały. A te wyspy są problemem w stosunkach między Koreą Południową i Japonią. Więc tak to pewnie wyglądało, że ten przelot, to wszystko, znaczy jest kwestią interpretacji, po prostu interpretacji. Rosjanie i Chińczycy twierdzą, że lecieli nad wodami międzynarodowymi, Japończycy i Koreańczycy Południowi, że weszli w skład, że weszli na obszar identyfikacji powietrznej obydwu krajów. No i koniec. A to jest naprawdę mało istotne. Znaczy w ogóle to nie jest istotne. Ten spór o to, gdzie one tam leciały, to w ogóle jest dziesięciorzędny problem. A mają miejsce, znaczy pierwsza sprawa to najważniejsza. pokazanie, że siły powietrzne, że jednostki sił powietrznych rosyjskie i chińskie są w stanie razem wykonać długi lot. Bo to był, zdaje się, z tego co wiem, długi lot. Jest to, no i to jest jakby pierwsza sprawa, prawda? Druga sprawa. Manifestacja jedności. To jest drugi punkt. To jest druga rzecz, która została dzięki temu uzyskana. A Rosjanie, no w końcu to nie tak, że dowódca jednego pułku lotniczego dogadał się z, Rosjanin dogadał się z Chińczykiem, z dowódcą drugiego pułku lotniczego, powiedział, nie, no to wyślemy tam dwa samoloty, po dwa, dobra? No dawaj, to lecimy. No to jest oczywiste, że to się zostało zaakceptowane na najwyższym szczeblu przez pana Putina i przez pana Xi. To jest oczywiste. Więc miało mieć i ma swoją wagę międzynarodową. To było wydarzenie wojskowe o randze międzynarodowej i co do tego nie ma cienia wątpliwości. Po kolejne. Przywódcy rosyjski i chiński chcieli pokazać głównie Japończykom, nie, Japończykom, Południowym Koreańczykom, Amerykanom i wszystkim innym, że możliwa jest taka operacja, wspólna operacja chińsko-rosyjska. I to innym jest bardzo istotne, proszę nie zapomnieć o tym, że ja nie wiem, jaki był dalszy tor lotu tych czterech bombowców, w którym miejscu oni zawrócili, czy oni wlecieli na Morze Południowochińskie, jak daleki był to rejs, tego nie wiem. Ale jakikolwiek by on nie był daleki, to proszę nie zapomnieć o tym, że to był sygnał dla wszystkich państw tego regionu. Wszystkich. Dla Wietnamu, dla Filipin, dla Malezji, dla Brunei, dla wszystkich. Dla wszystkich, którzy leżą w tamtym obszarze. Dla wszystkich państw. To był czytelny, jasny sygnał. My możemy wspólnie prowadzić takie zadania. Wiecie państwo, to oczywiście wszystko pięknie, ładnie wygląda, natomiast tak naprawdę trzeba być bardzo ostrożnym. To nie ma nic wspólnego z odpowiednikiem właśnie artykułu 5. NATO nie ma nic wspólnego, więc jeśli Chiny zostaną zaatakowane, to Rosja niekoniecznie musi stanąć po ich stronie i na pewno nie stanie. Jeśli Rosja zostanie zaatakowana, to Chiny niekoniecznie muszą stanąć po jej stronie i na pewno tak się stanie. Znaczy na pewno, bardzo to prawdopodobne, że tak się stanie. Aczkolwiek coś mi mówi, że jakoś Rosji chyba nikt specjalnie nie będzie chciał utykać. Więc tutaj bym był ostrożny w robieniu jakichś dalekosiężnych przymiarek, to już na Pacyfiku mamy sojusz rosyjsko-chiński. Nie. Do sojuszu rosyjsko-chińskiego to daleko jak stąd do Władywostoku. Jak z mojej wsi do Władywostoku. A to w ogóle nie ma serca głowy tym zawracać. Owszem, są podchody, tak bym to nazwał. Pamiętajcie państwo, obydwa wielkie kraje mają swoje interesy. Każdy z nich ma swoje interesy, a w dodatku ich przywódcy to są ludzie na najwyższym światowym poziomie. Nie tacy jak Trumpek, czy tam jakiś tam inny. Po prostu to są ludzie z najwyższej półki. No i Putin między innymi pokazał to na Krymie. No, pokazał sposób zajęcia Krymu, był przecież to był majstersztyk. Czego by on nie mówić, to był majstersztyk wojskowy, no, i polityczny, i cześć. Jak się na to by nie oburzać. Więc ci dwaj faceci mają, są naprawdę na najwyższym poziomie, potrafią dbać o interesy swoich krajów, potrafią stwarzać dobre wrażenie. Pamiętajcie o tym, że polityka to również umiejętność robienia dobrego wrażenia na innych. Ano takiego wrażenia, że żeby ta druga strona, znaczy ci wrogowie, myśleli, oni są razem. Oni są razem i można sobie narobić kłopotu, jak się jednego tknie. Nie tak, ale stwarzanie wrażenia to jest zawsze dobra rzecz. Naprawdę w polityce to jest pokazywanie nawet czegoś, czego nie ma, znaczy domniemanie, że może i nie ma, ale może być w każdej chwili. Więc uważajcie. Tak właśnie taka jest polityka. A oczywiście proszę nie zapomnieć teraz jeszcze o ilości. To na sam koniec wspomnę o ilości. Otóż przeleciały w sumie 4 samoloty. Po 2 w każdej stronie. I teraz mnie, jak ja się dowiedziałem, jak przeczytałem, że to po dwa samoloty przeleciały, to wiecie co Państwo, co mi się przypomniało? 2-3 lata temu, nie pamiętam, Amerykanie zorganizowali pokaz siły na Morzu Południowochińskim. Zebrali w tym jednym miejscu ponad 100, czyli około 100 jednostek. To była największa armada od czasu zakończenia II wojny światowej. I ta armada amerykańska przedefilowała pod nosem Chińczyków. Przez całe Morze Południowochińskie. To była naprawdę największa armada od czasu II wojny światowej. To naprawdę nie jest. To nie jest bajka, to nie jest bzdura, to nie jest drobiazg. To była prawie setka okrętów, czy nawet ponad 100. W każdym razie gigant, no. Niewidziany nigdzie indziej od czasów II wojny światowej. I to był pokaz siły. To był pokaz siły. Notabene, ja próbowałem znaleźć na YouTubie, bo jak wtedy, kiedy to miało miejsce, przecież prowadziłem chiński kanał informacyjny. I ja o tym mówiłem. Próbowałem znaleźć na YouTubie ten stosowny filmik. Przeszukałem 8 pierwszych stron i nie znalazłem nawet śladu po tym. Odnoszę wrażenie, że ślad po tym mógł zaginąć. Mógł. Nie musiał, ale mógł zaginąć, ponieważ to był taki ordynarny pokaz siły, jaki sobie można tylko wyobrazić. W dodatku pokaz siły, który tylko rozzłościł Chińczyków i doprowadził do sytuacji, w której w tej chwili Chińczycy seryjnie produkują średniej i dużej wielkości swoje okręty wojenne. Bo zobaczyli, z kim mają do czynienia. No więc zaczęli robić to na dużą skalę. Ale fakt, że tego przepłynięcia tej gigantycznej, największej od II wojny światowej armady, ten gigantyczny obraz jakby zniknął z YouTube'a, dziwne, że mnie to w ogóle nie dziwi. Być może gdzieś tam został bardzo głęboko schowany pod szafę, ale w każdym razie go nie ma. Ja go nie znalazłem. A starałem się. I teraz porównajcie Państwo te 100 okrętów, te kilka lotniskowców, setki samolotów z 4 samolotami w sumie rosyjskimi i chińskimi. Jest porównanie? Nawet cienia. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.